Dzień dobry, tu podcast The Movie Trip prosto z kina pałacowego w Poznaniu. Przy mikrofonach Dawid Lesiak
i Dawid Bartodziej.
Filmy, które wybraliśmy na dziś, to Gniazdo Shona Darkina i Niedosyt w reżyserii Carlo Mirabella Davisa. A zaczniemy od Gniazda.
W obliczu nadchodzącej deregulacji brytyjskiej gospodarki, Rory wraz z rodziną przeprowadzają się ze Stanów pod Londyn, by tam zawalczyć o mające już wkrótce leżeć na podłodze pieniądze. Tak można w bardzo, bardzo niemówiący nic sposób zajawić, o czym jest film Gniazdo. No ale jak już ten Rory wraz z rodziną się przeprowadzą do wielkiej posiadłości w hrabstwie Surrey, no to okazuje się, że ten film mniej będzie zainteresowany finansowymi zagrywkami, przy wykorzystaniu których Rory ma zamiar zdobywać pieniądze i pomnażać swój kapitał tak, żeby jeszcze bardziej wzmacniać swój status, ale przede wszystkim tym, w jaki sposób po pierwsze on w ogóle stara się na siebie patrzeć i tym, jak on buduje swój status jakiego człowieka na podstawie tego, co osiąga zawodowo i na podstawie tego, jak postrzega to, co osiąga zawodowo, jak to wpływa na jego rodzinę, w której on gra jakąś tam pasywną rolę i pomiędzy którą a nim widać taką bardzo wyraźną przepaść, zasłanianą czy tam przykrywaną momentami, tylko jakimś takim okazjonalnym prezentem w sytuacjach, w których akurat wszystko jest okej i podstawia śpiącej jeszcze żonie kawę pod nos, kiedy ona ziewa szeroko rano i mówi mu dzień dobry.
Obserwujemy kolejne poranki, które na pozór wydają się wspaniałe i idylliczne, natomiast z czasem odkrywamy, że Rory aspiruje. Mianowicie postać w jakiś sposób odcięła się od swoich korzeni, chce być postrzegany jako członek socjety, jako ten ważny mężczyzna, lew salonowy, otaczający się pięknymi przedmiotami, mieszkający w pięknych wnętrzach, dla którego rodzina też w jakiś sposób ma być z jednej strony dobrze przyozdobiona, a z drugiej strony też ma właśnie być ozdobą. Tak też traktuje swoją żonę, graną przez Kerry Coon, Alison, dość wycofana, śliczna blondynka, którą Rory traktuje troszkę jak trofeum, mianowicie w którymś momencie nawet stwierdza, że przywiózł sobie tę piękną zdobycz z Ameryki. Tak, wracając do poprzedniego zdania, dla niego liczy się smak, gust, pieniądze, on chce być kosmopolityczny. No właśnie, tylko w pewnym momencie cały ten świat się rozpada, kiedy okazuje się, że jego aspiracje są dużo większe niż jego możliwości. Tutaj Jude Law zagrał tę rolę świetnie. I ta rola jest w jakiś sposób sumą wszystkich poprzednich silnych mężczyzn, osobowości, które on grał. Między innymi utalentowanego pana Ripleya, czy na przykład młodego papieża. Rory to taki właśnie trochę wilk z Wall Street, a trochę też Patrick Bateman z American Psycho. Oglądając to, zastanawiałem się właśnie, czy do takiej postaci, czy do takiego myślenia właśnie dojdzie ten Rory, czy to tak się skończy. Tymczasem okazuje się, że film w zasadzie jest trochę letni i brakuje tam krwi, a w zasadzie wydaje się nieco konwencjonalny, ale mimo wszystko dobrze się ogląda.
Z tym Patrickiem Batemanem to mnie teraz pokonałeś, bo miliardy lat po tym, jak zobaczyłem American Psycho, już kompletnie nie pamiętam, w sensie nie kojarzę tego nazwiska z tym filmem, a kojarzę go z legendarnym dla polskiego rapu utworem Sosciuchy i Borciuchy, w którym pada linijka: jak jesteś Patrick Bateman, daj mi pęgę. I to mogłaby powiedzieć jego żona do niego, ale on tej pęgi niestety nie ma, ponieważ wszystko przepił i wszystko na swój status wydał, w związku z czym wydał co się dało na 12 miesięcy czynszu w tej potężnej posiadłości, w której mieszkają w 4 osoby, a 90% pokoi stoi puste. Wydał na futro dla swojej żony, na piękny garnitur w ilości 4, wydał to na kartę miejską, czy też na pociągi, którymi dojeżdża codziennie do pracy i na wszystkie te takie symbole statusu, które są dla niego znacznie bardziej istotne niż cokolwiek innego. I w momencie, w którym poznajemy na jakimś tam biednym osiedlu wyglądającym jak biedniejsze części Bristolu i widzimy, że to jest człowiek, który pochodzi z rodziny takiej szarej, przeciętnej, nie wiemy, co tam się wydarzyło, ale ojca nie widać i spodziewamy się, że to raczej nie był koleś, który opływał w luksusy w dzieciństwie. On też w jednej rozmowie wspomina, że jemu w dzieciństwie nie dostarczono tego, co taksówkarz oznacza, tego, co taksówkarz, z którym on rozmawia, nazywa takim absolutnym minimum. No więc widzimy, że on w środku nadal jest tym biednym dzieckiem, które chciałoby być bogate i bez względu na to, co się dzieje, bez względu na to, ile pieniędzy uda mu się zdobyć i naładować do portfela, to w środku cały czas jest tym dzieciakiem, który chciałby coś mieć i w momencie, w którym już to ma, to stwierdza, okej, to już jest moje na zawsze. I z jednej strony boi się utraty tego statusu, a z drugiej strony sam aktywnie go trwoni. Mam wrażenie, że ten film nie jest zbyt subtelny w pokazywaniu, jak on chce. To, że pod sam koniec filmu widzimy na ścianie posiadłości napisany sprayem napis fucking yuppies, no jest doskonałym podsumowaniem tego, czym jest Rory. Jest gościem, który potrzebuje zapewnić sobie te symbole statusu. Potrzebuje, żeby ludzie go podziwiali. To też widać w tym, w jaki sposób on rozmawia z ludźmi. Tak bardzo chce im imponować. Mówi, że gdzie to on nie był, z kim nie rozmawiał, gdzie nie jadł, gdzie nie był na wakacjach. I myślę, że to jest coś, co początkowo działa. Jego pozycja gdzieś tam w świecie, nazwijmy to w dużym uproszczeniu biznesowym, nie wzięła się znikąd, bo taka gładka gadka jest w stanie zaprowadzić do pewnego miejsca, ale za tym miejscem są ludzie, którzy mówią sprawdzam i czy za tą gadką cokolwiek jest. No i mamy na ekranie dokładnie taką właśnie scenę, w której chłodni Norwegowie, zgodnie ze stereotypem, nie dali się uwieść gorąco krwistemu Roremu, o korzeniach, jak wskazuje jego nazwisko, irlandzkich, a więc faktycznie takich ze wszystkich północnych narodów, to jednych z najbardziej porywczych. I stwierdzałem, że dobrze, że ten ziomek już sobie poszedł w momencie, w którym wstaje od stołu, bo dzięki temu możemy faktycznie porozmawiać o konkretach, o pieniądzach, o biznesie, a nie tylko o tym, który kraj południowoeuropejski jest w tym roku najmodniejszy na cudowne, prestiżowe wakacje.
Dokładnie i cieszę się, że wspomniałeś o tej scenie, ponieważ jest to jedna z lepszych scen w tym filmie, mianowicie tam widzimy dokładnie, jak wygląda rozkład tego małżeństwa, co się dzieje pomiędzy Alison a Rorym. Widzimy też moment, w którym pęka bańka, udawanie, że jest się bogatym, kiedyś musi się skończyć, bo no, to nie polega tylko na tym, że posiada się świetny strój, maniery i zna się nazwiska z literatury, teatru i tak dalej oraz pija się dobre wina. Tą fasadę łatwo w pewnym momencie odkryć. I powiedziałeś, że ten film nie jest subtelny, natomiast niuanse są gdzieś indziej, niuanse są u Alison i to, jak Kerry Coon zagrała ją, no to jest majstersztyk. Chyba jak dotąd jej najlepsza rola, najbardziej rozbudowana też. To, co dzieje się z twarzą tej aktorki, jak ona gra te wszystkie nerwowe momenty, które bardzo mocno stara się skrywać. Również te najbardziej ckliwe, one robią robotę. Piękne są te ujęcia, szczególnie z tych wytwornych przyjęć, gdzie wszystko wygląda bold and beautiful, ale jednak spod makijażu Coon widać zmęczenie, podkrążone oczy. Widzę, że bardzo chcesz powiedzieć coś o Kerry.
Tak, w szczególności w tej scenie w restauracji pięknie to działa, bo tam wszyscy sobie ładnie ubrani siedzą i wcinają jakieś pyszne, drogie jedzonko, a Kerry Coon siedzi tak opuszczona na krześle jak niesforny uczeń w liceum, mimo że jest ubrana w piękną kreację i patrzy na ludzi, którzy są zgromadzeni wokół jak na kretynów. W szczególności darzy tym spojrzeniem swojego męża, aż w pewnym momencie wypala, że kiedy on tam akurat chwali się doświadczeniem w jednej z szacownych instytucji grających muzykę klasyczną, natomiast ona stwierdza, Boże, ty nigdy nie byłeś w teatrze, czy tam w filharmonii, co ty, człowieku, do tych ludzi z butami wjeżdżasz na salony. Po czym sobie wychodzi? Bardzo ładnie to zagrała. No w moim sercu bardzo głęboko jest jedna z ich pierwszych dużych ról, czyli rola policjantki z Fargo. Tam co prawda gra taką postać, którą już w życiu widzieliśmy wielokrotnie, ale ona, mam wrażenie, że nadaje jej dodatkowego ciepła i takiej identyfikowalności przez to, że wszyscy wokół są szaleni i wszyscy wokół biegną w kierunku przepaści z szerokimi uśmiechami na twarzach i ona na nich patrzy i nie rozumie. Zupełnie swoją drogą w Fargo, to jest chyba moje ulubione zdanie we wszystkich Fargo i serialowych i filmowym. Nie rozumiem, to jest moje ulubione zdanie. No a wracając tutaj, to ja jeszcze sobie powiem dwa słowa o Judy Law, bo tak jak rozmawialiśmy po tym, jak wyszliśmy z kina, no mnie on tutaj przypomina strasznie młodego Malcolma McDowella, jeżeli chodzi o to, jak wyglądają jego oczy, jak reaguje jego twarz, jak ty widzisz w nim że w jego ciele jest tak 250% energii, takiej, którą on jest w stanie kinetycznie oddać. I to super działa. On jest taki... Mój ojciec powiedziałby, że jest poczeszczały. Nie wiem, czy to jest prawdziwe słowo, ale jest. Definitywnie jest poczeszczały.
Dobrze byłoby wspomnieć też o tym, jak film jest nakręcony. Ma bardzo ładne zdjęcia, bardzo stonowane. I wszystkie te barwy są takie szlachetne, stonowane właśnie, ciemne. Kolorystyka filmu przypomina klimat, w którym chcą bohaterowie się obracać. Ale z drugiej strony, jak tak już jesteśmy, pobędziemy z tymi bohaterami, to zaczynamy odczuwać, że jest to dość mroczne. I tutaj ujawnia się też kolejna warstwa i kolejny pomysł na ten film, jaki Darkin sobie gdzieś tam wymyślił. Mianowicie, że jest on zrobiony lekko w takiej konwencji horrorowej, przerażającej. Tylko, że ten horror oczywiście nie dzieje się w tym wielkim domu, w którym oni mieszkają w Londynie, czy tam pod Londynem, tylko odbywa się w głowach bohaterów, a szczególnie dzieci.
Tak, to jest w sumie coś, co mogłoby zostać tutaj bardziej rozwinięte, ale wtedy film musiałby być dłuższy i być może to na stole montażowym wyleciało. Dzieci są troszeczkę po macoszemu potraktowane.
I niedobrze, że zostały tak potraktowane, ponieważ potencjał w tych aktorach uważam, że jest dość taki znaczący.
Znaczy, czy jest w tym chłopaku, to ja nie wiem, bo ja niewiele jego widziałem. Ja go widziałem, jak się cieszy, jak jest smutny i nic więcej. Natomiast ta dziewczyna definitywnie ma potencjał, bo ta dziewczyna ma imię i nazwisko i nazywa się Una Roche. W scenach takich spięć pomiędzy nią a matką widać, że ona jest w stanie zagrać nie tylko rozmawianie o pogodzie i jedzenie śniadania, ale też pewne niuanse, takie wbijanie komuś szpileczki, ale też otrzymywanie jej. Jest to potencjał aktorski, który nie został wykorzystany, bo ona została sprowadzona do roli takiej córki, która się buntuje, w związku z czym robi imprezę. Jak jej matka mówi do niej coś, co jej się nie podoba, to ona mówi, whatever, mom.
Chyba wszystko powiedziałeś, to co miałem na myśli. W specyficznej epoce jest ten film umieszczony, ta historia, bo są to lata 80., czyli epoka Reagana, epoka thatcheryzmu, tego, że za chwilę Londyn otworzy się na gospodarkę amerykańską, ale też tego, że kobiety chyba nadal żyły tam w cieniu swoich mężów, którzy osiągali wielkie sukcesy po prostu w biznesie.
Taka de facto emancypacja to w kontekście biznesowym nastąpiła, jeśli w ogóle nastąpiła w 100%, co wielu poddałoby w wątpliwość, to raczej na przestrzeni ostatnich 20 lat, ale to, w jaki sposób ten film wygląda i jakie jest jego piękne polskie sformułowanie look and feel, oraz to, że on się dzieje w tych latach 80., w tym przededniu właśnie boomu finansowego w Londynie, to jest ze sobą ściśle powiązane. Co prawda reżyser tutaj przyjął taki styl, powiedziałbym, że bardziej adekwatny dla kina lat 70., dla tej wielkiej epoki reżyserów hollywoodzkich, którym wolno było wszystko, zanim Cimino nakręcił ten film, który kosztował tyle pieniędzy i potem ludzie mu wytaczali procesy sądowe. I potem się okazało, że jednak reżyserzy nie mogą wszystkiego i wydanie miliarda dolarów w przeliczeniu na dzisiejsze po to, żeby film zarobił 20 zł i 3 guziki, to nie jest dobry pomysł. Natomiast no, gdyby ten film, który obejrzeliśmy, czyli Gniazdo, był nakręcony przez Polańskiego, to nikt nie byłby zaskoczony, bo wspominałeś o tym, że on jest taki wyprany z barw, że jest taki surowy.
Ja troszeczkę inaczej patrzyłem na ten film, bo wspomniałeś, że barwy są chłodne. Raczej postrzegałbym je jako takie, które właśnie mają się kojarzyć tak jak świat tych bohaterów, czyli z drogim drewnem, z drogimi fakturami i tak dalej, i tak dalej. Generalnie z luksusem.
Okej, okay, to widzisz, to ja zupełnie inaczej czytałem to, jak ten film wygląda. Ja czytałem to w ten sposób, że on ma prowadzić taką, powiedzmy, że mimikrę tego, jak wyglądały filmy w latach 70., jak wyglądało takie Chinatown chociażby, że mamy tutaj oszczędną muzykę, w tym wypadku akurat wybrano smyczki, które mają dodatkowo nadawać grozę, bo reżyser lubi grozę, bo jego dotychczasowy jedyny film pełnometrażowy to było Martha Mercy, May Merlin, który też było thrillerem / horrorem. Zwróć też uwagę, jak tu jest dużo takich statycznych ujęć wprowadzających. Nie wiem, czy to jest profesjonalna nazwa po polsku. Po angielsku mówi się na to establishing shot. Otwierających sceny, gdzie mamy na przykład statyczną kamerę na jakiś obiekt. W szczególności tutaj przyglądamy się budynkom, bo te budynki Jak też łatwo wyczytać z tytułu, są tymi gniazdami, w których powiedzmy, że dzieciom nie jest tak szczęśliwy, jak to z reguły powinno być dzieciom w gniazdach, idąc jakby tu troszeczkę dalej w tę metaforę. No i przyglądamy się tak zarówno pierwszemu domu, to jest bardzo przewrotna rzecz, którą reżyser robi, bo całe napisy początkowe przyglądamy się domu, w którym po dwóch scenach bohaterowie, w sensie z którego po dwóch scenach bohaterowie się wyprowadzają, po to, żeby się przeprowadzić do takiego no znacznie bardziej kojarzącego się z horrorami, takiego, który skrzypi, takiego, w którym drzwi są w stanie się same otworzyć, ale to nie dlatego, że tam są jakieś duchy, tylko dlatego, że one są niewyważone, bo mają 300 lat. Takiego, w którym jest tak ogromny stół, że nie dało się go wynieść. Takiego, który ma klimat, który tak bardzo spodobał się Robertowi Plantowi i Jimmy'emu Page'owi, że tam nagrali jakąś swoją płytę wraz z Led Zeppelin.
A propos tego domu, to ten zabieg z przeskokiem właśnie do tego domu, który kiedyś miał jakąś tam świetność i był luksusowym pałacem, a dzisiaj troszeczkę już się sypie, no ale nadal robi wrażenie, to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale na samym początku ten pierwotny dom, ten pierwszy dom, w którym mieszkają w Ameryce, on na pozór wygląda dobrze, ale tak naprawdę jak się przyjrzysz, to w kolejnych scenach widać, że on jest trochę zaniedbany, że coś tam nie działa, a jeszcze ciekawym zabiegiem jest to, że na samym zupełnie początku myślimy też, że stadnina koni należy do Allison. Tymczasem tak nie jest. Okazuje się, że ona po prostu tylko w niej pracuje. Natomiast właśnie ten początkowy obraz super gdzieś tam nas nastawia i okazuje się, że to jest oszustwo. I ten przeskok jest bardzo fajny. Ten prosty tak naprawdę zabieg montażowy, który fajnie buduje napięcie.
Odpowiem na pytanie, nie zwróciłem na to uwagi, ale fantastyczny kawałek. Ponownie piękne polskie słowo foreshadowingu w takim razie został w tych napisach początkowych ujęty. I jeszcze chciałbym na chwilę wrócić właśnie do tych lat 80., bo film jest też pewnym komentarzem społecznym przez sam kontekst, w którym został osadzony. To znaczy on równie dobrze mógłby się wydarzyć w czasach współczesnych, ale wydarza się w czasach ekstremalnego nastawienia Londynu, a przez rozszerzenie brytyjskiej gospodarki na rynki finansowe i uzależnienia niejako od nich. Bo ta decyzja, która została przez rząd Thatcher podjęta, jest odczuwalna przez wielu do dzisiaj. No i my ją z kina kojarzymy głównie z takich filmów jak na przykład Billy Elliot, czyli górnicy, którzy protestują przeciwko temu, że ich kopalnie są zamykane, ponieważ gospodarka jest ekstremalnie przestawiana, w ekstremalnie szybkim tempie przestawiana na zupełnie inne tory. No i to są nasze obrazy związane z latami 80., czyli jakieś tam autobusy z okratowanymi oknami, jedna grupa ludzi rzuca kamieniami i krzyczy łami strajki, a druga patrzy na nich smutnymi oczami i mówi, ale nasze dzieci są do wykarmienia i w ogóle. No i to w ogóle jako temat w kinie już w ten konkretny sposób zostało bardzo, bardzo szeroko przedstawione. Tutaj nawiasem powiem, że cały ten wątek jest... Rzadko chwalę recenzje, które są napisane na Filmwebie, ale recenzja Majmurka, która jest na temat tego filmu bardzo ładnie i powiedziałbym, że zgrabnie w 3-4 akapitach ujmuje w ogóle cały ten społeczny kontekst, więc polecam. Chciałbym od siebie w sumie dodać taką myśl, że film pokazuje nam różne postawy wobec tego, w jaki sposób świat się zmienia bohaterów. Więc mamy naszego głównego bohatera Rory'ego, który stosuje swoją starą metodę, czyli chce zagadać wszystkich na śmierć, tak żeby oni najpierw go pokochali, a w momencie, w którym już go kochają, to nie ma znaczenia, co on im mówi, ponieważ oni po prostu za nim pójdą. I to jest jedna metoda sprzedaży, że tak powiem.
Jest to leczenie kompleksów.
Też, ale niestety zaskakująco skuteczne w okrutnym świecie handlowym. Natomiast jest też przeciwwaga do niego w postaci jego starego kolegi, którego on nie widział od 10 lat, czyli w postaci Steve'a, granego przez wyśmienitego Adila Akhtara. No i to jest gość, który zawsze trzymał głowę w dole i zawsze ciężko pracował, licząc na to, że w końcu przyjdzie dzień wypłaty. I wygląda na to, w sensie film sugeruje nam troszeczkę, że właśnie nadszedł dla niego dzień wypłaty, ponieważ tacy ciężko pracujący ludzie, którzy nie pochodzą z tam wyższych kast, które zawsze w brytyjskim podzielonym klasowo społeczeństwie były uprzywilejowane, no ale teraz to wielkie uwolnienie lat 80. pozwala również szaraczkom, pozwala również ludziom o proweniencji robotniczej się dorobić. I, no i to jest ta to taka jasna strona medalu związana z tymi zmianami. No i troszeczkę czujemy, że faktycznie taki Steve, który uczciwie pracował, to teraz uczciwie sobie zarobi. Natomiast nie czuję, że ten film faktycznie to mówi. Steve jest moralnym przeciwieństwem do Rorego, bo Steve to jest koleś, który został przez scenariusz niejako wynagrodzony, ale nie w kontekście wielkiej machiny dziejowej, tylko w kontekście konkretnie zachowania Rorego i w kontekście tego, że on jest dla niego przeciwwagą. Natomiast tak czy inaczej, obaj ci panowie są, powiedziałbym, że w tej drabinie społecznej kilometry mułu pod postacią graną przez wyśmienitego również Michaela Culkina, czyli postacią Artura Davisa, który jest właścicielem i prezesem firmy energetycznej bodajże, w której pracują obaj panowie. No i on jest takim właśnie starym Brytyjczykiem z pieniędzy. To widać po jego twarzy, to widać po każdym jego geście, tym jak on porusza palcami, tym jak trzęsie się jego potężny podbródek, kiedy mówi, tym jak mimo, że wygląda obrzydliwie, mimo, że jego zęby są krzywe i mimo, że jest ekstremalnie zaniedbaną osobą, to jednak każdy jego gest jest taki szlachecki, taki królewski. I to jest ten taki wątek klasowy zawarty w tym filmie, bardzo mi się podoba i przynajmniej z mojej perspektywy wygląda to trochę tak, że bez względu na to, co ci mali tam sobie będą robili, i oni, część z nich dostanie pieniądze, takie na tyle, na ile, że tak powiem, im wolno, tym ludziom wywodzącym się z wyższych klas nic się nie stanie, ponieważ oni są z pieniędzy, w związku z czym zawsze będą bogaci, ewentualnie część z nich, jak to historia uczy, będzie całkowicie spłukana, ale i tak będzie jadła z tej zastawy. No właśnie, czy ten film mówi, że Steve wygra, a Rory przegra? Nie czuję tego. Czy ten film mówi, że Arthur Davis jest ostatecznym zwycięzcą? Też nie czuję tego. Ja czuję, że ten film mówi, że idzie potężny potwór, idzie lewiatan i on zje ich wszystkich. Część z nich wyjdzie na tym trochę lepiej, część z nich wyjdzie na tym trochę gorzej. Ale ten lewiatan jest tym prawdziwym zwycięzcą. Wszystkie rodziny się już porozpadają na koniec tego filmu i wszyscy ludzie będą nieszczęśliwi. Część z nich jeszcze zostanie z odrobiną oszczędności w kieszeni, ale świat będzie już całkowicie inny.
I tutaj dochodzimy do momentu, w którym należałoby się skupić jeszcze na konstrukcji scenariusza, bo okazuje się, że o ile ten film się jakby oczywiście dobrze ogląda, jest interesujący klimat, jest to świetnie zagrane, to scenariusz jest po prostu zbyt oszczędny. Za mało poświęcono na pewne aspekty, za mało rozwinięto to, co dzieje się w tej rodzinie, a za dużo, mam wrażenie, Darkin umieścił tam ciszy. I ta cisza jest nerwowa, tylko nie wiem, czy od pewnego momentu powinna zostać w jakiś sposób przerwana. A tam spotykamy się tylko z pojedynczą rzeczą, mianowicie z pewną charakterystyczną dla tego kina nocą oczyszczenia. Ta klisza troszeczkę na koniec mogło być lepiej, bardziej krwisty właśnie sposób rozwiązać te problemy. I nie mówię tutaj o rozlewie krwi, tylko jakaś rozbudowa tych postaci i ich relacji na koniec mogłaby spowodować, że zakończenie wydawałoby się ciekawsze.
No tak, lekcja mogłaby być bardziej bolesna niewątpliwie, ale ostatnia scena tak czy inaczej jest super i nie będziemy tutaj opowiadać, jak wygląda, bo szkoda tego przeżycia. Szkoda marnować wam to przeżycie, natomiast powiem tylko tyle, że jest to piękne skontrastowanie tego potężnego zamczyska, pałacu, posiadłości, w której oni mieszkają, z ich obecną sytuacją jako ludzi związanych ze sobą. Ponadto jest to scena, w której główny bohater po tych wszystkich próbach oszukania wszystkich w końcu zostaje sprowadzony na ziemię takim jednym szybkim: ziomek, no już daj spokój. I wtedy reżyser zamyka nam ten film, a my czujemy pewną satysfakcję, ponieważ to domyka jego dzieło i robi to, wydaje mi się, że w sposób, który pomimo tych wszystkich niedociągnięć, o których powiedzieliśmy, to jednak ostatecznie musi zostać oceniony jako dobry seans, siejący pewien ferment, rodzący przemyślenia. No cóż, dobry film, ja polecam.
Ja również. Ostatecznie jest to kino, które po pewnym przemyśleniu wydaje się ciekawsze niż zaraz po wyjściu z kina.
Film od piątku, 9 października możecie oglądać w kinie pałacowym przy Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
Ja daję takie mocne 7 na 10.
Tak, tak, u mnie też siódemeczka.
Niedosyt w reżyserii Carlo Mirabella Davisa to nasza druga produkcja na dziś. Co dostajemy?
W obliczu narastającej alienacji w swoim małżeństwie, domu i życiu, Hunter podejmuje zaskakujące kroki dla odzyskania poczucia kontroli nad własnym życiem.
Długo nie dowiadujemy się, dlaczego Hunter nie ma kontroli. Wydaje się całkiem normalną i uroczą dziewczyną, ale trafia do też w miarę normalnej i uroczej rodziny, aczkolwiek ta rodzina z czasem okazuje się być apodyktyczna, zaborcza, sterująca. I znowu trafiamy do środowiska bogatych ludzi, którzy kontrolę uważają za jedną z ważniejszych rzeczy, przede wszystkim dlatego, że posiadają ogromny kapitał. Natomiast sama Hunter za wiele tej kontroli nad swoim życiem nie ma i znajduje wybawienie w połykaniu małych, ostrych przedmiotów. Bohaterka cierpi na chorobę, mianowicie zaburzenie psychiczne o nazwie PICA. W angielskim to jest po prostu PICA disorder.
Reżyser przedstawia nam potencjalne przyczyny tego zaburzenia u niej, to znaczy konkretnie dwie, bo poza tą pierwszą, taką bardzo oczywistą, związaną z faktem, że ona nie ma w zasadzie żadnej kontroli nad swoim życiem, ona jest takim ładnym przedmiotem, jednym z wielu ładnych przedmiotów, które zostały umieszczone w ładnym domu, który został kupiony przez ładnych rodziców swojemu ładnemu synowi. To wszystko wywołuje we mnie sprzeczne uczucia, tak bym to ujął, bo niewątpliwie zachowanie Hunter jest pewną formą buntu, czy też pewną formą właśnie znalezienia jednej rzeczy, którą ona może robić dokładnie tak jak chce, nawet jeżeli to przyjmuje patologiczny kształt. Natomiast nigdy nie zdarzyło mi się w kinie być w takiej sytuacji, że kibicuję chorej osobie w tym, żeby pogłębiała swoją chorobę. A to jest efekt, który uzyskujemy w tym filmie. I ja szczerze mówiąc nie wiem, czy ja ekstremalnie doceniam reżysera za to, że mi to zrobił, czy mam do niego o to odrobinę żal. Natomiast wprawił mnie w taki bardzo, bardzo gruby dysonans poznawczy i to jest akurat świetna robota.
I tutaj pojawia się moje pytanie a propos tego dysonansu, czy ten film ciebie bawił? Ja podczas wielu scen, w których Hunter właśnie zjada te różne dziwne małe przedmioty, które są niejadalne, dość głośno się śmiałem i muszę powiedzieć, że byłem jedyną osobą, która się śmiała. No i to jest pytanie, czy ciebie to bawiło?
Samo pochłanianie rzeczy nie. To znaczy jest w pierwszej połowie tego filmu scena, w której jest podłożona taka letnia, kojarząca się właśnie z wolnością, z szeroką drogą, która prowadzi nad otwarty ocean muzyka. Podłożona właśnie do sekwencji, podczas której Hunter sobie tam chodzi po domku i wcina baterię, między innymi. I to nie wątpię, że jest zagrywka mająca dodatkowo wzmocnić ten dysonans, który może zostać właśnie jakby rozwiązany śmiechem. Natomiast ja zdecydowanie za bardzo byłem zaabsorbowany tym, że czuję się ekstremalnie niekomfortowo tym, w jaki sposób ta rodzina funkcjonuje. Bo tam oglądanie rzeczy, które są niepokojące na ekranie, to jest jedna rzecz. Takich, powiedzmy, że fizycznie niepokojących jak połykanie rzeczy, ale z drugą rzeczą, która jest znacznie bardziej niepokojąca, przynajmniej z mojej perspektywy, było patrzenie na tych ludzi. I tu pojawia się pewien mój problem, bo bardzo rzadko lubię filmy, w których postaci są tak bardzo jednowymiarowe, jak rodzina, do której trafia ta Hunter, swoją drogą grana przez Hayley Bennett, która jest tutaj absolutnie wyśmienita. No ale jak wygląda ta rodzina? Traktuję ją po prostu jako lalkę, którą tam po pierwsze pełnia dla niego odpowiednie potrzeby w łóżku, po drugie ugotuje mu jedzonko, potem jak on wróci po ciężkim dniu pracy jako CEO firmy, która robi nie wiadomo co, ale na pewno płaci dużo pieniędzy, ponieważ dom jest ładny i pan Richie się porusza szybkim żółtym samochodem, bo jak wiemy najszybsze samochody to są te czerwone, a zaraz po nich są te żółte. Ten koleś jest taki jakby, jeżeli do tego dołożyć fizyczność, która została tutaj Austinowi Stowellowi przyklejona, a Austin Stowell to jest koleś, który większość swojej kariery grał poczciwych, sympatycznych typów z miłymi twarzami. I tutaj został wklejony w postać, która wygląda jak, nie chcę przesadzić z porównaniem, ale z mojej perspektywy on wygląda jak koleś, który jest z jakiegoś takiego ekstremalnego sexploitation, którym jeden piękny człowiek pastwi się nad wszystkimi dookoła. I właśnie z tym mi się on kojarzy, z takim absolutnym psychopatą, z posuniętym do pewnego bardzo, bardzo dalekiego ekstremum, bohaterem serialu Dexter, który w dodatku został jeszcze dodatkowo odpicowany w każdym możliwym aspekcie wizualnym. Są sceny, które pokazują, że no to nie jest przypadek i że to tak miało być, w których on po bodajże powstaniu z łóżka ściąga sobie coś w rodzaju taśmy, którą przykleja na zęby, tak żeby upewnić się, że one będą olśniewająco białe i żeby mieć pewność, że jest absolutnie tak blisko bycia Bogiem, jak tylko się da. I to jest postać przerażająca, ale w niej nie ma nic ludzkiego. I tego mi tam brakuje. W nim nie zgadzasz się?
Nie, chcę powiedzieć zupełnie coś innego. Ja przez dużą część filmu miałem wrażenie, że ten gość z jednej strony jest taki, jak mówisz właśnie, zakładamy, że zły, ale z drugiej strony miałem wrażenie, że ciekawie został zbudowany i wydaje mi się, że to jest zasługa tutaj reżysera, że został dobrze poprowadzony, bo nie do końca wiadomo, jak ten gość, jak bardzo kocha tą Hunter, bo on często o tym mówi i w tym zestawieniu właśnie tych cech, że z jednej strony ją bardzo kocha, bardzo to podkreśla i często tam kupuje prezenty i tak dalej, spodziewa się dziecka z nią, a z drugiej strony jest właśnie tym, kim jest, tak jak powiedziałeś, to tutaj pojawia się takie duże pole niepewności, które zostało zbudowane w tym filmie, w którym nie jesteś w stanie do samego końca filmu właściwie odpowiedzieć sobie, czy ten gość naprawdę ją kocha i ma w sobie tą czułość i chciałby wiele dla niej poświęcić, czy jednak nie. Gdzie jest ta granica i co on tak naprawdę myśli?
No ja się nad tym nie zastanawiałem, bo ja widziałem gościa, który najbardziej kocha siebie i przede wszystkim siebie, a wszystko inne jest jakimś środkiem w drodze do celu. I jest nawet scena, w której on po wypowiedzeniu jakiegoś tam szeregu ładnych zdań, tak żeby powiedzieć swojej żonie, że tak naprawdę najlepsze dla ciebie będzie to i to, i mówi do niej takim gładkim tonem i tak ją ładnie przekonuje, się uśmiecha do niej. Po czym stwierdza, dobra, nie mam siły. Matka Awetu, z nią porozmawiaj, bo ja już nie mogę. I ja nie czuję, że cokolwiek z tych słów, które on wypowiada do Hunter, to jest prawda. Czuję, że on sam, od samego początku, kiedy mówi kocham cię, to on mówi, dobrze się przy tobie czuję w określonych sytuacjach, a w innych wolałbym, żeby cię przy mnie nie było. Myślę, że jest tylko jedna scena, w której ja wierzę w to, że on ma jakiekolwiek uczucia do niej i to jest scena, w której dowiaduje się o tam traumatycznej przeszłości tej dziewczyny i wtedy wygląda faktycznie na zszokowanego i chciałby w jakiś sposób, przynajmniej tak po zachowaniu tego bohatera można wnosić, że chciałby w jakiś sposób jej ulżyć w tym jej cierpieniu, chciałby móc zrobić coś i tam mówi, że o, tu ci kupię jakiś tam łańcuszek albo inną sukienkę, cokolwiek, ty sobie wybierz, bo to jest jedyna waluta, jaką zna. A tak poza tym, to w każdej scenie, kiedy on ją zapewnia, że ją kocha, to czuje, że to nie jest ja ciebie kocham, tylko że czuję, że to jest jeden z tych elementów, który powinien spełniać jako dobry tam mąż, kochanek, whatever. Żeby checklista się zgadzała, to trzeba między innymi często mówić żonie, że się ją kocha i upewniać ją o tym tak, żeby nie zwątpiła to nawet na moment. To jest taka sama checklista, jaką on ma do wykonania codziennie w pracy jako prezes tej wielkiej firmy, która robi nie wiadomo co, w związku z czym nie czuję. W sensie wydaje mi się, że dało się zrobić więcej w kontekście uwiarygodnienia jego relacji z Hunter, natomiast skąd się wzięła ta relacja, to z kolei wynika nam z rozmowy matki z Hunter, bo w pewnym momencie matka grana przez Elizabeth Marvel i tu ponownie notka na temat gry aktorskiej, panie w tym filmie są znacznie, znacznie lepsze niż panowie i Hayley Bennett i Elizabeth Marvel są fantastyczne w swoich rolach. Elizabeth Marvel jest jedyną z tych złych postaci, która ma jakąkolwiek głębię i która mimo, że z takimi niecnymi intencjami, to jednak kiedy na nią patrzymy, to jesteśmy jej w stanie uwierzyć, kiedy ona sączy jad z uśmiechem na ustach, że tak powiem. Bo zarówno ten Austin Stowell, to on jest po prostu młodym, jakby socjopatycznym japiszonem, a jego ojciec grany przez Davida Rusha to w ogóle jest taki, ja nie mam do tego czasu, ja tu płacę za to pieniądze. Ja rozumiem, że ta rola miała taka być, że to jest taki bardzo, bardzo odległy, bardzo niechcący być z ludźmi człowiek, który po prostu ma mnóstwo siana, bo się dorobił i jest zajęty głównie tym, żeby nadal mieć mnóstwo siana i żeby mu go nie ubywało. Więc no, to jestem w stanie przeżyć. Do tego Austina Stowella mam więcej pretensji, natomiast Elizabeth Marvel jest fantastyczna. No i w tej rozmowie, o której wspomniałem, ona pyta Katrin, grana przez nią, pyta Hunter, czy ona jest fakerem czy makerem, odnosząc się do takiego starego anglojęzycznego powiedzonka fake it till you make it. Czyli innymi słowy, czy to małżeństwo z Richim to jest cel, który ona osiągnęła i teraz już jest szczęśliwa? Czy to jest dalej środek do celu i ona jeszcze udaje i będzie szczęśliwa kiedyś w przyszłości dzięki temu, co uda się w ramach tego małżeństwa ugrać? Natomiast Hunter jest super prostą osobą i ona być może szczerze, być może odrobinę nieszczerze, ale mówi jednak, że nie rozumie w ogóle, o co chodzi. To jest chyba moja ulubiona scena w tym filmie w ogóle, kiedy się dwa takie odległe światy ze sobą spotykają. Jeden prostolinijny, ale olśniony tym bogactwem, a drugi już cyniczny i tylko patrzący na wszystkie procesy, które zachodzą pomiędzy ludźmi, jako na pewne ścierające się siły, które wynikają z zawsze tych samych, takich powiedziałbym, że gadzich pobudek.
Dlatego pewnego rodzaju pomoc i ukojenie Hunter znajduje, spotykając początkowo nielubianego pielęgniarza, Syryjczyka, z którym zaczyna się rozumieć, kiedy chyba do niej dociera, że ona jest z zewnątrz i nie pasuje do tego świata, w którym się znalazła, i on też jest z zewnątrz. I to połączone jest z tym, że głównym problemem Hunter jest fakt, że jej myśli i ciało nie współgrają ze sobą. Mianowicie właśnie jest tam taki problem, gdzie psychika zbytnio wpływa na ciało, a ciało na psychikę. Nie ma tutaj tego zgrania. Oczywiście spowodowane jest to traumą, którą ona przeżyła, o której tutaj nie powiemy, żeby nie zepsuć filmu. Natomiast ta rodzina, z którą ona żyje, oczywiście oni nie potrafią i nie są psychiatrami, nie są psychologami, więc wysyłają ją do specjalistów. Natomiast oczekują bardzo szybkich efektów. Płacę i wymagam. Tymczasem to tak nie wygląda, w związku z czym w pewnym momencie mąż grozi jej po prostu rozwodem.
Super, że wspomniałeś o tym Syryjczyku o imieniu Luai, granym z kolei przez Laita Nagliego. On ma kilka scen, ale radzi sobie w nich również wyśmienicie. To obok Bennett i Marvel chyba moja ulubiona prezencja ekranowa w tym filmie, bo on co prawda gra taką bardzo, powiedziałbym, że stereotypową, wycofaną postać, i jego domeną jest surowość, ale nie jest łatwo zagrać właśnie postać, która jest taka surowa i niemalże pozbawiona emocji, która jednocześnie, kiedy wypowiada słowo, to czujesz...
wagę.
Tak, czujesz wagę każdego z tych słów i czujesz głęboką wrażliwość, która przemawia przez tę postać, więc kiedy my go widzimy po raz pierwszy, to on wygląda, jakby miał zamiar sprzedać im broń.
Tak, bo po prostu ich łączy trauma i dlatego gdzieś tam ta energia się spotyka. No i on jeszcze bardziej, bo też wizualnie jest po prostu takim wtrętem w tym filmie, w tym całym pięknym świecie, co jakby dodaje jeszcze smaku całości i podkreśla tą walkę Hunter z samą sobą, ale też z otoczeniem.
To jest piękny dysonans, bo taki brutalny Luai w tym świecie pięknych, wymuskanych ludzi zdaje się być jedyną osobą, która faktycznie ma jakąkolwiek wrażliwość, jest piękny wewnętrznie, a oni wszyscy wręcz przeciwnie, więc daje to przyjemny efekt, choć prosty środek, to jednak bardzo trafiający do celu. Jeszcze tym wizualiom bym się na chwilę przyjrzał, bo to, w jaki sposób w ogóle wygląda ten dom, to jest też, no, powiedziałbym, że z mokrego snu socjopatycznych morderców, bo z jednej strony to jest zwykły, piękny dom, który jest ładnie wkomponowany w naturę, on tam gdzieś jest na pewnym zboczu, w związku z czym z jednej strony przy wejściu wydaje się tak, jakby go w ogóle nie było, a kiedy spogląda się na niego z drugiej strony od rzeki, to wtedy widzimy bardzo dużą przestrzeń i to jest fantastycznie zaaranżowane. Widzimy te pokoje, które są pięknie urządzone, jednocześnie wszędzie widzimy wyposażenie. Przez wszędzie mam na myśli nie tylko w samym domu, ale też na Hunter, której ubrania również pochodzą z lat 50., 60., wygląda jak taka gospodyni domowa z lat 50., tylko że w wersji uszyte dzisiaj ubrania i przygotowane dzisiaj meble, które bardzo mocno czerpały z tamtych czasów. I oczywiście w nich widać również tę nowoczesność, bo ten film w całości się dzieje w czasach współczesnych albo nawet za kilka lat. Natomiast takie wizualne nawiązanie też bardzo jasno pokazuje rolę, jaką ma pełnić Hunter. Ona ma siedzieć w domu i ładnie wyglądać, zrobić obiad i jak się już pojawią dzieci, a mają się pojawić jak najszybciej, ponieważ ktoś musi być nowym CEO tej potężnej firmy, która robi nie wiadomo co, no to je odchować tak, żeby były grzeczne i żeby dobrze liczyły cyferki, a jak już będą duże, to będzie je można zaprosić do pracy w tej firmie. Więc jej rola jest bardzo jasno określona i ta rola jest dla niej więzieniem. Myśl, którą miałem po bardzo krótkim czasie oglądania tego filmu i która została ze mną w zasadzie do samego końca i która jest ze mną teraz i która mi z tego filmu pozostanie, brzmi następująco. Wszystko jest więzieniem, a w zasadzie wszystko może być więzieniem. I w tym konkretnym wypadku piękne wnętrza, fantastycznie urządzone, piękne ubrania, piękni ludzie są więzieniem dla tej postaci.
Tak, pewną psychodelię też da się odczuć, kiedy bohaterowie są pokazywani na takim drugim planie i widzimy ich w salonie, i wtedy dookoła wysuwają się te wszystkie małe śliczności, te wszystkie szkiełka, pamiątki, monety, wszystkie drobne te przedmioty. Jest ich tam strasznie dużo, ale nie wiem, czy zauważyłeś, jest tam w środku mniej więcej filmu, kiedy jest moment takiego absolutnego szczęścia Hunter, ponieważ ona sobie zjada tam te bateryjki i inne pineski, i kiedy mąż wraca z pracy, stoją sobie i patrzą w pewnym momencie, będąc w tyle kadru, patrzą sobie na ten salon, jak to ona tam urządziła, posprzątała i zakomponowała te mebelki i te wszystkie inne bibeloty i dekoracje, które tam stały. I ta scena jest kapitalna, bo to jest jakby statyczne ujęcie. Ono trwa bardzo krótko, więc trzeba się skupić. I pokazuje dokładnie w tym jednym momencie, jak wygląda cały ten świat. I jaki strach też przemawia z tego wszystkiego. Jest tam tak pięknie, że aż coś nie tak. To jest ten moment, w którym ta idealna rodzina stoi w tym idealnym kadrze. I mi się to trochę skojarzyło z malarstwem bodaj z lat 70. Mianowicie chodzi tutaj o prąd w malarstwie amerykańskim, który nazywał się hiperrealizm, gdzie malarze odtwarzali z niemal fotograficzną dokładnością sceny z życia, ale one były tak dokładne i tak śliczne i tak kolorowe, tam te stacje benzynowe, domy amerykańskie, trawniczki i tak dalej, że patrząc dłużej niż tam 2 minuty na to, czuło się, że pod spodem jest coś nie tak, że za tymi wszystkimi pięknymi gadżetami i momentami i architekturą musi być kryć się coś złego. I to właśnie udało się reżyserowi, ale też operatorowi kamery uzyskać w tej pojedynczej scenie, o której powiedziałem wcześniej.
Czyli tak jak nadmierny realizm prowadzi do uczucia pozbawienia realizmu, tak w tym wypadku ekstremalne zbliżenie do doskonałości zaczyna nas od tej doskonałości oddalać paradoksalnie.
Tak. Właśnie o tym był hiperrealizm, o kryjącej się prawdzie gdzieś tam za tym kolorowym amerykańskim snem, który udało się wytworzyć po II wojnie światowej.
Muszę powiedzieć, że to wszystko wywołało we mnie trudne do opisania i jeszcze trudniejsze do oswojenia uczucie wściekłości. W sensie to takie pozorne zbliżenie do doskonałości zarówno tego domu, jak i w szczególności tych ludzi pod kątem wizualnym tylko i wyłącznie sprawiło, że w sensie no bardzo rzadko czuję oglądając film, że mam ochotę udusić postać. To jest bardzo, że tak powiem, pierwotna reakcja i z reguły, kiedy ktoś jest za bardzo zły, to po prostu przestaje oglądać film albo przestaje się jakkolwiek nim przejmować, bo, no bo to nie jest interesujące. Natomiast tutaj od samego początku do samego końca siedziałem, że tak powiem, z zaciśniętymi pięściami i pomimo tej no, momentami wręcz komiksowej niegodziwości tych postaci, to ja w żadnym momencie nie, jakby moja uwaga nie odeszła i nie wiem, jak to reżyser zrobił, czy to wynikało z tego, że miałem taki dzień, czy to wynikało z tego, że cały obraz został tak skomponowany, cały wszystkie środki, które zostały tutaj użyte, doprowadziły nas do tego, że mimo, że mamy postaci, które są bardzo jednoznaczne, to mimo to wywołuje emocje, tak jak w dzieciakach, które oglądają prostą bajkę, w której jest zła czarownica i ona jest zła i my wiemy, że ona jest zła. I to nam wystarcza, żeby jej nie lubić. I nie robimy, ta czarownica jest niewiarygodna, ponieważ ona na pewno potrzebuje mieć jakieś motywy swoich działań, które my jesteśmy w stanie jakkolwiek zrozumieć. Tutaj nic takiego nie ma, nie ma nic, co rozumiem w tych postaciach i mimo to uderzyły w jakąś czułą strunę. Szczerze mówiąc, oceniłem ten film na 7 połkniętych baterii na 10, ale im dłużej o nim myślę, tym bo jednak więcej emocji na jego temat we mnie jest, a to dobrze. Może z czasem naładuje się jeszcze jedna bateria.
Ja początkowo też myślałem o 7, ale jednak dodam jeszcze ten plusik, więc będziemy mieli 7,5 baterii połkniętych przez bohaterkę.
Dzięki za uwagę i słyszymy się następnym razem.
Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
Cześć.